Witamy w studio. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska już na posterunku.
Dzień dobry, witam.
I gość Kuba.
Dobry.
Razem z panią doktor dzisiaj przyjechałeś.
Tak.
Bo mamy mieć razem program o komunikacji międzypokoleniowej i rozmawiać na bardzo trudne tematy. Bez twojej tutaj pomocy i bez twojego wsparcia to będzie trudno. No bo jak rozmawiać, pani doktor... Aha, jeszcze ja się przedstawię, Anna Rębas. Trudno jest rozmawiać po prostu.
I to są problemy tego pokolenia.
Ale nie zwróciłeś uwagi w ogóle, prawda?
Nie.
Nie ma
problemu. No jeszcze takich problemów nie ma. My już tak.
Już tak, dokładnie. Ciekawa jestem, na co młodzi ludzie zwracają uwagę w ogóle, komunikując się z osobami starszymi, czyli ze swoimi chyba najpierw rodzicami, ale tych rodziców to bym chciała tak na razie na boku zostawić, bo tak naprawdę Kuba, kilkunastolatek, który się spotyka z ludźmi starszymi, spotyka się z nimi właściwie wszędzie, na każdym kroku, w szkole już, poczynając od nauczycieli, no tutaj ta komunikacja jest wymuszona, tutaj jakby nie ma równych szans, ale mi chodziło o coś innego, jak młodzi ludzie właśnie dzieci postrzegają swoich rodziców, a potem swoich dziadków i potem ci starsi trochę, te starsze osoby postrzegają jeszcze starsze osoby. Czyli takie wchodzenie chciałam zastosować, pani doktor, na pomosty. Załóżmy kilkanaście lat, potem 30 lat, potem 30, 60, 60, 90. Czy to zawsze jest takie utrudnione w zależności
w ogóle,
od tego?
Ja myślę, bo to jest strasznie trudny temat, bo myśmy już kiedyś próbowałyśmy jakieś tam zawiłości tej komunikacji z osobą starszą rozwikłać, tego się nie da rozwikłać, bo nie ma jednego dobrego środka na to, jak się komunikować z osobami starszymi, czy w ogóle istnieje coś takiego jak komunikacja z osobami starszymi. Aczkolwiek powstała nawet gerontologopedia, czyli taki kierunek, który jakby w pewien sposób systematyzuje możliwość takiej łączności z osobą starszą. Ale to są trudne rzeczy, bo jakby każde pokolenie ma jakieś przyzwyczajenia, swój slogan, swoje język, hasła, swoje skróty myślowe,
tak?
Żyje jakby w innym takim ufiksowaniu technologicznym, bo to też jest istotne. I potem jak robimy się coraz starsi, to też pozwalamy sobie na takie stwierdzenia za naszych czasów. Jak myśmy byli młodzi, to ta młodzież to była wtedy zupełnie inna, że jak to drzewiej bywało, że pozwalamy sobie na takie porównywanie pokolenia osób młodszych. Nie mówię, że to zawsze musi być w takim z wydźwiękiem pejoratywnym, bo to może mieć bardzo również pozytywne odzwierciedlenie, ale porównujemy. I ja myślę, jak przypominam sobie siebie, kiedy miałam te 15 lat, tak jak Kuba teraz, czyli dawno temu, to ja z kolei wtedy też tak myślałam, o Boże, nie? 40-latek, no to przecież starzec. To jest w ogóle to i to się zmienia z wiekiem, więc my też jakby z wiekiem zmieniamy naszą możliwość kontaktu z osobą starszą, aczkolwiek to jest trudne.
Jeśli, Kuba, zwracasz się do osoby, która jest starsza od ciebie o 20-30 lat, to używasz jakichś specjalnych formułek, specjalnego tonu, specjalnego sposobu, dobierasz inaczej słowa, czy myślisz, zastanawiasz się w ogóle nad tym? Zawsze mi to intrygowało i dzisiaj wreszcie mogę zadać to pytanie i mi się nie wywiniesz, bo podejrzewam, że nigdy nie uzyskiwałam prawdziwej odpowiedzi, bo zawsze wszyscy mówili to, co chciałam usłyszeć. To jest właśnie takie strasznie niebezpieczne. Postaraj się być szczery.
Nie no, zawsze jak z osobami starszymi, to po prostu, nie wiem, no jak do osoby starszej po prostu powiedzieć. Nie wiem,
ale szacunkiem.
Nie, właśnie z szacunkiem,
ale dobra, bo ja Kubę znam, ile mnie znam? 4 lata.
No.
4 lata się znamy z Kubą. I ja muszę powiedzieć, że zawsze z szacunkiem, to jest raz, ale dwa, że ty nie masz problemu z komunikacją z osobami starszymi. Bo my na przykład, jak się spotykamy z jego rodzicami, którzy są naszymi przyjaciółmi, to Kuba zawsze jakby w tych spotkaniach uczestniczy. Więc on siedzi razem z nami i z nami rozmawia. To nie jest tak, że to jest osoba milcząca obok. Że młodzież, która obserwuje i ocenia tylko.
A wy, jak do niego się zwracacie?
No, normalnie, ale gramy razem z karty. No,
ale to nie o to chodzi. Zauważacie go jako partnera w rozmowie?
No tak, stąd ten pomysł w ogóle, żeby Kuba tutaj dzisiaj był. Nie no, jak najbardziej, no. Prawowity
Dobra.
Członek grupy imprezowej.
Ale zauważacie w taki sposób, że teraz jesteśmy my, a potem za chwilę ten łaskawy torcik, fragmencik torcika poświęcimy naszym właśnie dzieciom. Ale teraz chciałam się jeszcze Kubę zapytać, powiedz, jak to jest naprawdę, nie zauważasz tego, robisz to mimowolnie, rozmawiasz o pewnych kwestiach w dany sposób z osobami, które są o 30 lat, 40 starsze, czy w ogóle masz tego świadomość, że no, musisz stosować jakieś inne wytrychy albo inny sposób, czy nie, czy jak to jest u ciebie, jak to się w głowach ludzi, nastolatków odbywa?
Nie, no z osobami starszymi to po prostu... zależy też, czy się zna na przykład tą osobę, czy, bo to trzeba też na przykład zrozumieć, czy właśnie się gada z kimś obcym, to trzeba też inne zwroty używać ze starszymi osobami, no a jak ze bardziej znanymi osobami, ze znajomymi, to też tak normalniej, że tak
swobodniej.
Powiem. Swobodniej.
Ale to są pytania tego typu, hej mamo, co u ciebie i tak dalej, jak dzisiaj, jak, co było, takie 2-4 zdania pytające i to wszystko, czy jednak czekasz na odpowiedź i potem się jeszcze do tej odpowiedzi jakoś ustosunkowujesz, ciągniesz temat, jakieś prowadzisz no po prostu ekwilibrystykę jakąś taką słowną, jeszcze się to jakoś naprawdę interesuje, czy to chodzi o to tylko, żeby zapytać babcię, na przykład dziadka, cześć babciu, jak się czujesz, to jest takie pytanie standardowe, których się już powinno zakazać tego typu pytań,
nie
pani
możemy,
doktor.
Nie, bo seniorzy czasami to czekają już, na to pytanie.
O, proszę bardzo,
czuję.
Ja już czułam, że już jak zadaję to pytanie, to coś źle robię.
Ale
wie pani, bo nie mam nic złego na myśli, to nie chodzi o to, że ja nie jestem zainteresowana, tylko może wyjdźmy poza ten schemat tego pytania.
Tylko, że czasami właśnie od tego schematu łatwiej zacząć rozmowę.
To znaczy, jak się czujesz?
Starsza, tak, bo czasami osoba starsza ma potrzebę wygadania się, opowiedzenia właśnie o tym, jak się czuje. A poza tym to pytanie też otwiera taką furtkę. To nie jest ważne pytanie. Ono nie jest najlepsze z pytań pewnie, bo ono jest takim sloganem trochę, takim takie hasłowe, ale ono otwiera furtkę czasami do rozmów. I wydaje mi się, że ono jest ważne.
Trochę się
ja bym
boję.
Się czasami chciała. Ja bym czasami chciała, żeby ktoś się mnie zapytał, jak ja się czuję.
A wie pani, że ja chyba też. No tylko właśnie. Dlaczego nas się nie pyta? To znaczy jest, ja mówię o tych osobach starszych. Właśnie dokładnie tak. Zakładane jest od razu, że jest na pewno wszystko okej. Okay. Tak. I płyniemy do przodu. Natomiast to pytanie też na pewno zawiera w sobie jakąś głębszą treść, podtekst. Ale jeżeli zwracasz się do babci, do dziadka, do starszej osoby, tak jak mówisz, znasz tą osobę lub jej nie znasz, to co tak naprawdę ciebie interesuje z tego życia seniora, z tego życia starszej o 40 lat osoby? Czy jest coś, co ciebie interesuje tak naprawdę?
Interesuje mnie, jak się trzyma, czy wszystko u niej dobrze, szczególnie
no,
historia, żeby się dowiedzieć. Czasami na przykład też od dziadków jakieś historie poopowiadali.
Takie rzeczy. Czyli anormalna, taka zwykła, już bez historii, bez wspominania, bez oglądania wspólnych fotografii, bez tego przypominania sobie, jak było u ciebie i tak dalej. Czy zdarza ci się na przykład rozmawiać o tym, co widziałeś wczoraj w telewizji? Czy zdarza ci się na przykład rozmawiać o jakiejś książce, którą przeczytałeś albo czyta na przykład babcia i pytasz się, co czytasz teraz, dlaczego to? Czy zdarza ci się czytać książki, które ktoś z bliskich starszych twoich czyta na przykład? Czy coś podbierasz, czy coś bierzesz z tych starszych osób?
Nie, to bardziej rzadko się zdarzają
rzadko się
takie
zdarza.
Sytuacje.
Panie doktor, to jest naprawdę tak, że starsza osoba potrzebuje się po prostu wygadać. Jak jej zadamy jedno pytanie, to usłyszymy 1115 zdań odpowiedzi.
Może tak być.
Tak?
Może tak być.
I musimy, ja
mówię,
i musimy się...
No, jak zwykle nie możemy tutaj niczego generalizować, ale osoby starsze, zwłaszcza te osoby samotne, które długi czas przebywają same, mają taką potrzebę opowiadania o sobie. Zresztą z wiekiem pojawia się coś takiego, jak taki egoizm starczy i to jest jakby taka pewna cecha, która może, ale nie musi pojawić się u większości osób sędziwych.
Bo często jest tak, że ktoś
tak, że bardziej jesteśmy skupieni na sobie i mamy potrzebę rozmawiania o sobie. I nawet ja teraz odwrócę to pytanie, że przychodzi Kuba do swoich dziadków i to dziadkowie zadają mu pytanie, cześć Kuba, co u ciebie? I on zdąży odpowiedzieć jedno zdanie, a już w tym momencie mogą się włączyć dziadkowie i będą opowiadać o sobie. I takie sytuacje również mają miejsce, bo oni są zainteresowani, osoby starsze są zainteresowane tym, co się dzieje u wnuków, ale też mają potrzebę opowiadania o sobie.
I to wcale nie musi oznaczać tego, że to nie my, znaczy, że to my właśnie nie umiemy wysłuchać i zrozumieć
seniora,
prawda? Nie,
bo to jeszcze może tak powiem, że to wcale nie oznacza nic złego. To, że senior zadaje pytanie, co u ciebie, a potem sam mówi, co u niego, to nie świadczy o niczym złym. To nie świadczy o tym, że jego nie interesuje to, co się dzieje w naszym życiu, tylko, że po prostu ma potrzebę mówienia o sobie, bo tak jest.
I to jest bardzo ważne zdanie. Właściwie tutaj postawmy kropkę. Za chwilę wrócimy do audycji. Dobrnęłyśmy do takiej prawdy, która właściwie jest bardzo ważna, że to nic złego w takim właśnie odpowiadaniu na te nasze, na te pytania, które się kieruje do seniora. Nic złego i tak po prostu zostawmy to.
Tak.
Wracamy po przerwie. I ponownie w studio dr Dagmara Wiewórkowska-Garczewska, Anna Rympas, kłaniamy się w audycji Starszaki. Dziś rozmawiamy o komunikacji, bo pewnie państwo nieraz zauważyli, że rozmowa z osobami starszymi, z seniorami, może być dużo bardziej skomplikowana niż z rówieśnikami i po prostu często zwyczajnie nie możemy wysłuchać, zrozumieć seniorów, doprowadzić tej rozmowy do końca. Czasami się za szybko denerwujemy, czasami w ogóle tej rozmowy nie podejmujemy. Jest z nami również młody człowiek, kilkunastolatek.
Dobry.
Dzień dobry, Kuba. Specjalnie cię tutaj zaprosiłam też, żebyś mógł nas wesprzeć swoimi doświadczeniami i tym, co ty obserwujesz. I zapytać ciebie po prostu, jak to jest. Czy tak się faktycznie dzieje, kiedy rozmawiasz z osobami starszymi, że masz jakieś takie problemy, że twoje postrzeganie świata bardzo się różni od tego, jak te osoby starsze. A mam na myśli tutaj też i dziadków, nie tylko rodziców i nie tylko twoich dziadków, osoby w ogóle starsze. Jak będziesz miał jakieś spostrzeżenia ciekawe, albo będziesz chciał głośno zaprotestować przeciwko temu, co ja na przykład mówię, to możesz to zrobić bez problemu żadnego.
Dobrze.
A tak póki co, to jak to wygląda faktycznie?
No, ze starszymi osobami, no to po prostu ludzie starsi po prostu mają czasami inny punkt widzenia też na niektóre rzeczy, że
trudno ich przekonać?
Ciężko to pogodzić.
Tak.
A dają się przekonać?
No, bywa różnie. Czasami.
Ale musisz używać wielu słów, żeby ich przekonać, żeby babcia, dziadek na przykład, nie wiem, zauważyłeś coś takiego, że po roku myślą podobnie jak ty, albo że się całkowicie zmienili pod twoim wpływem?
Nie, jakoś nie. Nie? Nie zauważyłem.
A już myślałam, że odpowiesz jakoś optymistycznie.
Przepowieje optymizmem.
Tak, jest. Pani doktor, te gorsze relacje z osobami starszymi, to ta różnica wieku i to inne postrzeganie świata?
Nie,
i to
ja
się
myślę,
już...
że to nie jest kwestia różnicy wieku.
A no właśnie.
Że to nie jest tak, że wiek stanowi przepaść w porozumieniu. To też kwestia charakterów i tego, czy po prostu się lubimy i w jaki sposób się dogadujemy w ogóle z innymi osobami. Oczywiście ta różnica pokolenia jednego czy dwóch, ona może stanowić przeszkodę i stanowi pewną przeszkodę, bo jak kiedyś szykowałam się do wykładu właśnie na temat komunikacji z osobami starszymi, to czytałam... Są całe wypracowania, są ogromne opracowania, jak komunikować się z osobą starszą. I okazuje się na przykład, że osoby starsze nie lubią rozmów krótkich, że minimalny czas trwania rozmowy z osobą starszą powinien wynosić 20-30 minut. Jeżeli ta rozmowa jest krótsza, to może zostać odebrana przez osobę starszą jako brak szacunku z naszej strony, że my nie poświęcamy odpowiedniej ilości czasu. Ale to też wynika z tego, że jest inne poczucie tego czasu płynącego. Osoby młode porozumiewają się bardzo często hasłowo. No tak jak już mówiły, każde pokolenie ma jakieś swoje slogany, hasła, skróty myślowe i pokolenia poprzednie tego nie rozumieją. My nie rozumiemy, jak mówi pokolenie międzywojenne, a nie rozumiemy, jak mówi pokolenie nastolatków. Nastolatkowie być może nie rozumieją tego, w jakim słownictwie my się porozumiewamy między sobą. Ale to wynika właśnie z różnicy pokoleń. Ale to nie jest różnica pokoleń nie jest jedynym problemem braku porozumienia.
Agnieszka Holland, reżyserka, pisze tak. Jestem prawdopodobnie ostatnim pokoleniem, które przyjmowało autorytet starszych jako coś absolutnie oczywistego i wzbogacającego. Dla mnie najwspanialsi przedstawiciele tej generacji, tacy jak na przykład Józef Szabski, Andrzej Wajda, Leszek Kołakowski, to były rzeczywiste autorytety i obcowanie z nimi, słuchanie ich, inspirowanie się ich poglądami, podziwianie ich wręcz, było dla mnie czymś naturalnym. Nie tylko dla mnie, bo ten międzypokoleniowy kontakt zaważył na całym następnym pokoleniu polskich intelektualistów. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ale mi się wydaje, że pokolenie, nasze pokolenie, czyli osób urodzonych w latach 60., też jest takim pokoleniem, które z dużym szacunkiem do osób starszych było wychowywane. Przynajmniej tak mi się wydaje. I ja to też nie możemy powiedzieć, że teraz są pokolenia, które są wychowywane bez szacunku do osób starszych, bo to byłoby krzywdzące, absolutnie. Więc ja bym chyba się z panią Agnieszką tak do końca nie zgodziła, że ona jest ostatnim pokoleniem.
Jedno zdanie jeszcze tylko zacytuję. Ona dalej mówi tak. Moje pokolenie, które jeszcze ciągle rządzi tym światem, dla następnego pokolenia, czyli chyba już dla mojego, tak?
Tak.
W tym wypadku, nie jest już żadnym wzorem. Oni nie mogą nas tak traktować, ponieważ okazuje się, że jesteśmy szalenie nieudolni w posługiwaniu się podstawowymi narzędziami, w których to posługiwaniu już Kuba, obecny
będzie
tutaj w studio,
świetny.
Jest już świetny.
Tak.
I on za chwilę pokaże mi parę funkcji w komórce, o których nie mam jakby pojęcia.
Zainstaluje mi, że tak się wyraża, przerabialiśmy,
na przykład.
Tak zwana głośność mi tam coś.
Przyjdzie do dziadka, tak jak ja przychodzę teraz do swojej mamy, odpalam jej, załóżmy, swojego laptopa, ona stoi gdzieś za mną i próbuje za tym wszystkim nadążyć i po 10 minutach opuszcza mnie, bo już widzi, że nie, aczkolwiek coś ją tam przyciąga, bo to jest nowe. I są ludzie starsi, którzy są ciągle otwarci na pewne rzeczy. Że
tylko teraz pytanie, ile młode pokolenie ma cierpliwości do tego, żeby osobom starszym tłumaczyć?
I tylko jeszcze dokończę, bo Holland pisze tak, że oni nie mogą nas tak traktować, czyli jako tych wzorców i moralnych autorytetów, ponieważ okazuje się, że jesteśmy szalenie nieudolni w posługiwaniu się tymi narzędziami. Kasi, mojej córce, pisze Holland, jest trudno zobaczyć we mnie autorytet, skoro musi mi tłumaczyć z drugiego kontynentu, jak włączyć jakąś funkcję w komórce. Na przykład. Czy to naprawdę...
No dobra, ale to teraz pytanie tak naprawdę do Kuby. Czy autorytet to jedynie
to pytanie
ma osoba
zadać.
Taka, która będzie biegła w obsłudze
to
komputera?
To pytanie chciałam zadać.
Dobra, okej.
Bardzo proszę, nie. A właściwie nie wiem, czemu to drugi raz powtórzyłam. Ale może powtórzę, jestem tak zdziwiona, że pani doktor...
Że identyczne, że mamy identyczne...
Dokładnie
ale to,
tak.
Bo my jesteśmy to samo pokolenie, pani Aniu.
No właśnie.
Tak, no bo teraz pytanie, czy dla ciebie autorytetem jest tylko taka osoba, która jest biegła, nie wiem, w obsłudze komputera? No chciałabym, żeby odpowiedź brzmiała nie.
No to nie.
No właśnie. Tak? I teraz została u młodego człowieka, żeśmy wymusiły odpowiedź. Wymusiłyśmy prawidłową odpowiedź. Nie, ale wydaje mi się, że bycie autorytetem dla młodych ludzi to nie jest tylko sprawa techniki. To jest sprawa całokształtu, jakiejś charyzmy. I może być, wydaje mi się, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja mam jakąś wiedzę na ten temat. Wydaje mi się, że autorytetem dla młodego człowieka może być ktoś niezależnie od tego, ile ma lat. To może być 100-latek, może być 90-latek, 70-latek, 40-latek, ale musi mieć coś, co będzie temu młodemu człowiekowi w tej osobie imponowało. I może się dogadać, tak naprawdę uważam, że nastolatek może dogadać się z osobą z każdego pokolenia pod warunkiem, że będą miały wspólny język i będą się po prostu lubić.
I będą mieli czas dla
siebie. Będą mieli dla siebie czas.
Ja na chwilę przerwę, bo myślałam, że Państwo piszecie SMS-y dotyczące naszej audycji, tego tematu, o którym rozmawiam, ale piszecie też takie, że jest otwarte okno w Radiu Gdańsk, słychać karetkę, muszę wstać i zamknąć. Przepraszam bardzo, pani doktor. Czyli ten czas. Czas jest chyba najważniejszy, jeżeli chodzi też o tą komunikację. Kuba, powiedz, jak to jest z tym czasem. Często wpadasz od tak, zwyczajnie, bez okazji, bez pośpiechu, siadasz i mówisz, mam 3 godziny i ty odpowiadaj, a ja zamknę okno.
Czasami tak bywa, że po prostu do na przykład dziadków się przychodzi po prostu na obiad, zjeść obiad, porozmawiać, jak to tam jest, po szkole, o wszystkim ich zajęciach porozmawiać.
No ale powiedz, w którym momencie ta rozmowa się toczy, a w którym momencie ona jakby troszeczkę gaśnie? No bo na którymś momencie te osoby starsze muszą polec, mówiąc naszym językiem, no bo tak nie do końca. I teraz twoja w tym rola, żeby nie poległy, twoja w tym rola, żeby to chyba, moim zdaniem, nie wiem, pani doktor, dobrze myślę, żeby trochę podpuszczać, żeby trochę udawać, żeby trochę grać też dla tego pokolenia, które być może, dobrze ja myślę, co z tego, że...
Ja czasami jak rozmawiam z osobami starszymi i to właśnie daje ten czas taki, żeby daje to przyzwolenie, że bardzo proszę, teraz proszę powiedzieć, niech ta rozmowa popłynie ze strony osoby starszej. Czasami to nie jest na temat choroby, o którą pytam, czasami to nie jest na temat dolegliwości, ale być może, jeżeli nie pozwolę w gabinecie pacjentowi opowiedzieć o tym, o czym chcę opowiedzieć, to potem się nie dowiem tak naprawdę, z jakiego powodu on do mnie trafił. Że czasami osoby starsze mają jakby taki zaprogramowany pewien schemat mówienia i muszą opowiedzieć to, co chcą. Jeżeli przerwiemy tę rozmowę, to i tak będzie ta osoba starsza zaczynała od początku, bo musi jakby tę pewną kolejność zdarzeń powiedzieć. I tak bywa. Ja myślę, że to może być dla pokolenia nastolatków męczące. Że męczące też może być to, że dziadkowie chcą i nasze pokolenie też chce opowiadać o tym, co myśmy już przeżyli i być może opowiadamy o pewnych rzeczach po raz kolejny. A życie płynie bardzo szybko do przodu i osoby młode również chciałyby, żeby się coś działo nowego, żeby była jakaś zmienność w tym życiu. No, najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby wnuki same z siebie chciały iść do dziadków i odwiedzić, żeby to nie było, żeby te odwiedziny u dziadków i rozmowa z dziadkami to nie był jakiś przymus, bo mama kazała, bo tata kazał, bo wypada, tylko żeby była taka chęć po prostu wspólnego przebywania. Myśmy tak z Kubą rozmawiali dzisiaj w samochodzie, że jak był młodszy, to być może miał więcej czasu dla dziadków. Bo miał mniej kolegów, mniej znajomych, mniej zajęć, które absorbowały jego czas. I teraz, jak ma te naście lat, to tych zajęć jest coraz więcej. Ten świat coraz bardziej wciąga, bo jest atrakcyjny. I tego czasu dla dziadków być może jest przez to trochę mniej. Trochę mniej. I właśnie to są właśnie takie spotkania typu obiad u dziadków. To jest wyjście na dzień babci, dzień dziadka, urodziny babci, urodziny dziadka. No też mieszkacie blisko, więc masz ten komfort, że i babcię, i dziadka możesz odwiedzać tak naprawdę bez ograniczenia. Druga babcia jest dalej, to tam już jest cała wyprawa, żeby się... No problem jest taki, kiedy dziadkowie są tutaj, a na przykład wnuki są poza Polską albo są w innej części kraju.
A jeszcze, Kubę, zapytam, czy ty tak na co dzień zastanawiasz się czasami nad tym, że starsi ludzie, na przykład ci, których mijasz na ulicy, oni funkcjonują inaczej, myślą inaczej, zachowują się inaczej. I na czym ta inność twoim zdaniem polega? Czy tylko po prostu czasami obserwujesz, kodujesz i teraz na przykład podczas tej rozmowy być może jakaś refleksja się w tobie zapali, albo może na przykład dzisiaj po popołudniu o tym pomyślisz, o czym ja teraz rozmawiam. Czy to w ogóle w mózgach nastolatków się pojawia, takie coś? Jak? Takie pytanie jak? Jak oni?
Nie mam jakiegoś nie takiego, mam. Nie mam, że patrzę na zwykłych ludzi po ulicy i właśnie patrzę na przykład...
A jak siedzisz w domu właśnie, patrzysz na mamę albo patrzysz na babcię, to czasem myślisz sobie, co ona tak naprawdę myśli, jak ona by chciała ze mnie wyciągnąć, a ja tutaj będę próbował coś innego powiedzieć, albo co tak naprawdę ona myśli na ten temat, o którym rozmawiacie i słyszycie to, rozmowa się toczy, ale czy do końca, czy czasami zadajesz sobie takie pytanie, trochę takie off Broadway, jak to mówią, czyli takie schodzisz do podziemia, czy też nie?
Nie, takiego.
Jeszcze nie.
Ja akurat nie
bo
mam.
Ja na przykład już tylko takie pytania mam, ale to już dlatego, że dzieli nas, co nas dzieli? Różnica
pokoleń.
Pokoleń, tak. Dokładnie.
Nie, ja się czasami na przykład zastanawiam, rozmawiając z takimi osobami jak Kuba, czyli nastolatkami, co oni tak naprawdę o nas myślą? Czy widzi mnie już też jako po prostu kobietę nad trumną, nie? Bo to po prostu już naprawdę starcy. No bo ja pamiętam sama siebie, no 30-latek to był dla mnie kiedyś, no mając te lat 14-13, no 30-latek to był naprawdę, to już była osoba mocno dojrzała, 50-latek to pochylający się wręcz już w kierunku upaści życiowej. Ale... teraz tak się zastanawiam, jak to jest teraz?
Ja pamiętam te słowa papieża Franciszka w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży, kiedy mówił o tym zainteresowaniu babcią, dziadkiem. Zadzwoń do swojego dziadka.
Ja pomyślałam o czymś innym teraz, ale też pomyślałam o Franciszku, że to jest osoba starsza, która mogłaby być autorytetem.
I też nie mówił o tym telefonie, tylko mówił o tym, żebyśmy popatrzyli na to trochę szerzej, że pod tym, że zadzwoń, kryła się tak naprawdę umiejętność właśnie rozmowy, czyli to poświęcenie czasu, uwagi, bo teraz nie chciałabym, żebyście Państwo mieli wrażenie, że rozmawiamy tylko o autorytetach tutaj starszych osób i tak dalej. Nie, to nie o to mi chodzi. Rozmawiamy o komunikacji, o komunikowaniu się przede wszystkim.
Idą wakacje i będzie tych spotkań, dziadkowie, wnuki, będzie ich więcej po prostu.
Tak jest.
Żeby one były dobre, te spotkania. Prawda?
Za nami długi weekend było tych spotkań i tych informacji od Państwa też sporo, że jednak to spotkanie po jakimś tam czasie, po roku niewidzenia się nagle jest trudne. Na przysłowiowej działce, na przysłowiowym gdzieś jakimś pikniku, grillu i tak dalej, że tak naprawdę no, ten czas, ta rozmowa przecieka przez palce gdzieś. Kończy się natychmiast na co słychać, co w szkole, gdzie się wybiera, jak matura i jakby poza to już nie wychodzimy,
Tak naprawdę są takie pytania, takie miasta, obowiązkowe, taki zestaw pytań obowiązkowych, tak, takich, że no właśnie, a jak matura, a jak w szkole, jak oceny i to jest takie wszystko takie no, płytkie.
Państwo piszecie, jest SMS, tak często wydaje się nam, że osoby starsze nie znają tego świata, ich zdanie na różne tematy jest już przestarzałe. Mamy wrażenie tylko przez ich niesprawność fizyczną, że również myślą już nie tak sprawnie. Próbujemy ich przekonać do swoich racji, myśląc o tym, jak mają ograniczone spojrzenie. myśląc i jeszcze dodałabym, mhm, mówiąc czasami, bo czasami lubimy to powiedzieć, bo nie mają na przykład dostępu do internetu. Tymczasem to właśnie oni przeżyli o wiele więcej niż my i mają niezwykłą mądrość życiową. Nie potrafimy wysłuchać ich jak rozmówcy na tym samym poziomie.
Tak, ale to się zgadzam z tym, absolutnie.
Ale to tutaj też Agnieszka Holland o tym pisała, że ten rodzaj właśnie takiego szacunku i tak dalej ma związek z tym, że to pokolenie właśnie starszych osób przeszło przez niesamowite traumatyczne doświadczenia tych właśnie cierpień, takich jak na przykład wojna i tak dalej, a ich głęboka wiedza i świadomość jest pomijana przez to pokolenie, które właśnie już teraz...
Tylko to pokolenie będzie miało kolejne doświadczenia.
Aha,
i za 40...
ale nie takie, pani doktor.
Ale będą inne. Ale to nie można. Nie można
lepsze, gorsze?
No właśnie.
Nic z tych rzeczy.
Znaczy my nie wiemy, co będzie w przyszłości, ale każde pokolenie ma jakieś swoje doświadczenie. Oczywiście to pokolenie Kolumbów, czyli urodzonych osób gdzieś tam w latach 20., które przetrwało wojnę, przeżyło wojnę, całą młodość przetrwało, czyli inaczej, okres młodości to była wojna. To jest w ogóle, to jest doświadczenie nie do powtórzenia. To takie pokolenia, myślę, że wiele, wiele lat będzie, zanim takie pokolenie znowu będzie. Ale też nie możemy powiedzieć, że to jest jedyne pokolenie, które ma jakieś doświadczenie, bo możemy się cofnąć wstecz i będzie to pokolenie pierwszej wojny światowej, to będzie pokolenie XVIII wieku, XVII, każde z nich miało jakieś doświadczenie.
Mamy wymagać od osób starszych, od seniorów? Kuba czasami wymaga, że zwyczajnie tego, żeby nadążali z duchem czasów, z duchem języka. Mamy się w jakiś sposób zwracać do tych starszych osób, by rozumiał obecne czasy, żeby rozumiał nasz świat, nasz z perspektywy ludzi młodych. Też to takie pytanie tutaj pada od państwa. Czy my mamy tego oczekiwać? Czy możemy tego oczekiwać? Choćby w tej werbalnej sferze komunikacji.
Ja uważam, że powinniśmy oczekiwać. Mhm. A dlaczego nie?
No bo mówi się, że tak pani doktor też powiedziała, że osoby starsze mówią wolniej.
Mówią wolniej, ale mówią mądrze.
No tak.
To, że powiedzą wolniej, to tylko wymaga się od nas cierpliwości, od słuchaczy. Tylko i wyłącznie. To my musimy się uzbroić.
Nie lubią skrótów,
lubią rozmowę dłuższą, bo wtedy to jest dla nich istotne, żeby ta rozmowa trwała chwilę. Ale też wymagajmy od nich tego, żeby czytali, żeby byli na bieżąco. I możemy, ja uważam, że jeżeli komunikujemy się w obrębie jednego pokolenia, naszego na przykład, tak, naszych równolatków, i jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, słuchaj, weź doczytaj tutaj to, weź, proszę oglądnij taki film, to my możemy takie same komunikaty powiedzieć osobom starszym. Dlaczego nie? Dlaczego ja nie mogę powiedzieć babci czy dziadkowi moich znajomych, która ma 90 lat, bardzo proszę, niech pani obejrzy ten film, bo to naprawdę jest warte obejrzenia, albo proszę przeczytać tę książkę. To jest, to może być fenomenalne i potem porozmawiać na ten temat, jak ja to widzę i jak widzi to osoba 30 lat starsza.
Jakieś konkretne punkty chciałbyś teraz wymienić albo przekazać jakieś 3 prośby dla osób, które są starsze od ciebie, na przykład o 30-40 lat, które nie wiem, popełniają jakieś szczególne, nie chodzi mi o to, żebyś punktował błędy, ale chodzi mi o to, czy mógłbyś ewentualnie zwrócić uwagę na coś, co można było, nad czym mogliby ci starsi seniorzy właśnie, którzy ciebie otaczają, Kuba, popracować jeszcze, żeby to wyeliminować. To sama chętnie usłyszę. Może jest coś takiego, na co chciałbyś zwrócić im teraz uwagę. Im to w takim znaczeniu szerszym, nie tylko swoim bliskim, a właściwie w ogóle nie.
Ja nie mam takich w zasadzie pomysłów właśnie, żeby... Bo ja tam myślę, że mam na wymiarę dobry taki kontakt ze starszymi osobami jakimiś i że mnie rozumieją, dlatego nie mam jakichś takich za bardzo ja pomysłów, jakie by doradzić czy coś.
Mhm. Że ciebie coś szczególnie denerwuje, tak? Mhm. Na przykład. Tutaj jest SMS. Mój jedyny syn, lat 38, ja 64, zadając mi pytanie, mówi: Mamo, tylko na skróty. Mam wspaniałego, kochającego syna i jego sposób spędzania czasu ze mną, tu pewnie pani chciała dopisać, jest mi bardzo bliski i bardzo mi się podoba, ale nie dopisała, ale to ja już dopowiedziałam. Mamo, na skróty, tak?
No, czyli właśnie nierozwlekle, konkretnie, bardzo proszę.
Aha.
No i o to chodzi. No. I najważniejsze, ale proszę zobaczyć, i to jest SMS, który jest pełen optymizmu. Czyli po pierwsze, porozumienie między pokoleniem. Potrafią ze sobą rozmawiać.
I jeżeli ktoś mówi na skróty, to nie znaczy, że zaraz po prostu nie chcemy go słuchać, tylko po prostu na skróty. Będzie moment, kiedy posłuchamy trochę dłużej, prawda? Czyli czasami jak mówimy na skróty, to wcale nie znaczy, że nie uważamy, nie kochamy, nie dbamy, nie pilnujemy.
Na przykład mam taki problem z jedną moją ciocią, która ma tak zwane informacje poboczne zawsze w trakcie rozmowy. I tych informacji pobocznych jest tak dużo, że my już na końcu nie wiemy, co było informacją podstawową i clue rozmowy. I można się pogubić. I No też ją proszę, żebyśmy jednak doszły do tego gwoździa programu przysłowiowego, żeby wiedzieć, o czym jednak rozmawiamy jako rzecz pierwotna.
Ja myślę, że będziemy wracać do tej tematyki.
To jest trudna tematyka.
Póki co dziękuję bardzo. Mm-hmm. Kuba w studio, nastolatek, gość pani dr Dagmary Wiewiórkowskiej-Garczewskiej. Ona sama również w studio dzisiaj z państwem była i ja, Anna Ryba. Skłaniamy się do usłyszenia.
Do widzenia.
Do widzenia.